Bardzo mi się podoba to twoje słowo wyfikana. Naprawdę, nie wiem skąd je wytrzasnęłaś, ale...
Ja ci powiem skąd. Z Białegostoku.
Żartujesz.
Czekaj, czy z Białegostoku, czy z Suwałk? A to już blisko.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 30. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwek. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku, dzień dobry wszystkim.
Przez ostatnie odcinki to opowiadałaś mi, że już przeszły u ciebie jedne przymrozki, drugie przymrozki, chyba trzy fale przymrozków przeszły przez Anię. Tak. No to ja, teraz ja muszę powiedzieć, przeszły przymrozki przez kolbudy. Pierwsze tej nocy były, rano
tej nocy
wstałem,
teraz?
Patrzę, tak, patrzę, szron na dachu drewutni, szron na trawie. Całe szczęście, że zamykam na noc już szklarnię, więc pomidory ocalały. Ale już przechodzą przymrozki, więc cieszę się z tego powodu. Przed tygodniem mówiliśmy o zimowaniu pelargonii. I chciałbym, żebyśmy zostali przy tych rabatach ozdrobnych mimo wszystko i powiedzieli o przygotowaniu rabaty ozdobnej do zimy, położeniu tej rabaty bylinowej do snu. Pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, to odpuszczamy sobie rabatę preriową, tak. Bo o tej mówiliśmy, że dopiero będziemy się zajmować nią wiosną.
Tak, tak. Ja mi się śmiałam, bo ja tak też tak myślę, bo ja piszę tą książkę cały czas o tej rabacie preriowej, którą nie mogę napisać w końcu. I ostatnio się śmiałam, że rozdział pod tytułem Pielęgnacja rabaty preriowej to będzie miał dwie strony tylko. Bo tam, czy w ogóle warto robić taki rozdział, ponieważ tam naprawdę tak mało jest roboty, że tak powiem, przy tej rabacie preriowej. Ale tak jak mówisz, do wiosny, słuchajcie, nie martwcie się, na pewno do tego czasu zrobimy jeszcze jakiś odcinek. Teraz na rabatach preriowych nic nie robimy. Jeżeli to są młode rabaty, tak jak twoje, Jacku, opowiadałeś mi, że masz dosyć młode rabaty preriowe, jeżeli tam są jakieś miejsca, to można by było się pokusić, żeby posadzić jakieś duże ilości czosnków ozdobnych, na przykład, tak fajnie, żeby to potem na wiosnę naturalnie też wyglądało, bo czosnki bardzo naturalnie wyglądają. Ja lubię zawsze czosnek posadzić, różne czosnki, ten czosnek holenderski Purple Sensation, on jest niedrogi i można duże ilości posadzić, jest bardzo ładny, można na nim polegać, on kwitnie co roku, one się rozmnażają pięknie i są takie dosyć wysokie, więc przechodzą przez inne rośliny, ponieważ czosnek Krzysztofa czy czosnek Schubertia jest troszkę za niski, chociaż ma piękne, duże kwiaty, ale jest niski. Potem, po tym jak przekwita czosnek holenderski Purple Sensation, to zaczynają kwitnąć inne czosnki, na przykład czosnek głowiasty chyba, czy główkowaty, chyba głowiasty. I zupełnie jest inny, ma takie malutkie cebulki, więc kupujemy tego naprawdę w dużych ilościach, bo jest bardzo niedrogi. I ten czosnek też główkowaty chyba. Czosnek główkowaty. Też warto sadzić, bo też jest przepiękny, bardzo naturalny i cudownie wygląda z trawami. Także tak, preria, koniec tematu, na razie nic z nią nie robimy.
Nic z nią nie robimy i zajmujemy się rabatą bylinową, chociażby rabatą angielską, czy innymi rabatami bylinowymi. Zaczynamy od roślin, które, tak jak pelargonie, trzeba po prostu na zimę schować. Schować, czyli przezimować. To są między innymi szałwie, które szałwie jednoroczne, które w innym przypadku po prostu by u nas nie przezimowały i nie przetrwały, a tak jest szansa, że w przyszłym roku będą pięknie kwitły. To jest między innymi werbena cytrynowa. To może być też, jeśli bardzo będziemy chcieli, ta bazylia czerwona, chociaż... Dokładnie. I postępujemy z nimi co? Tak jak z pelargoniami, czy inaczej?
Bardzo podobnie jak z pelargoniami, tak jest. Na początku faktycznie trzeba mieć jakiś plan, jak zaczynamy coś robić na jesień z roślinami na rabatach takich bylinowych, tradycyjnych, na których nie jest tak jak na prerii, gdzie te rabaty, gdzie te byliny wszystkie stoją cały czas twardo do góry, mogą znieść wiatry, śnieg, deszcz. Faktycznie te rabaty, o których chcemy powiedzieć, to są takie rabaty, które są obsadzone ostróżkami, przywrotnik ostroklapowy, łubiny, róże, właśnie jakieś rośliny jednorodne, roczne, czyli tak jak u nas akurat zgorzałam, taką przykładem takiej rabaty jest faktycznie, są te rabaty angielskie, a na pewno w waszych ogrodach też są takie rabaty, ponieważ to są takie bardziej tradycyjne rabaty, ja tak powiem trochę babcine, bo jednak te prerie to jest coś takiego bardziej nowego w dzisiejszych czasach. Także jak najbardziej zróbcie sobie taki plan, krok po kroku, od czego warto zacząć, tak jak mówisz, ale zanim będziemy mówić o tym krok po kroczku, co należy zrobić na takich rabatach, to ja tylko jeszcze wejdę tobie w słowo i przypomnę, że ja w ten zeszły weekend wrzuciłam u siebie na blogu wpis o tym, co należy teraz robić, ale właśnie w ogrodzie użytkowym. Także możemy się fajnie uzupełnić pomiędzy... Teraz mówimy o rabatach ozdobnych, a jeżeli chcecie poczytać, co w październiku w ogrodzie użytkowym, czyli warzywnik, no, kwiaty na kwiat cięty, szklarnie, to wszystko możecie zobaczyć u mnie na moim blogu. Także jeżeli chodzi o takie rabaty mieszane, bo to często są rabaty mieszane, ponieważ tam są ich kwiaty jednoroczne, i cebulki, i krzewy, i byliny, i pnącza. Zazwyczaj tego wszystkiego jest dużo, więc można na nim powiedzieć po prostu rabaty mieszane. I oczywiście im bardziej są mieszane, tym bardziej są piękne, tak? Bo jest większa różnorodność. No i faktycznie, jak tak się o tej porze roku wyjdzie do tego ogrodu, jak już, no już może jeszcze nie teraz, bo jeszcze na razie te rabaty wyglądają cały czas dosyć ładnie, jeszcze dużo ładnych roślin jest.
Jeszcze te silne mrozy nie przeszły, jeszcze ich nie zmroziły, dokładnie. Jeszcze ich nie rozbiły na miazgę.
Ale jak one przyjdą, to faktycznie to się zrobi wszystko po prostu już nieładne i nie ma tam na czym oka zawiesić. W związku z tym wychodzimy, patrzymy na taką rabatę i myślimy, ojejku, od czego tu zacząć? Od czego tu zacząć, żeby to miało ręce i nogi? No i tak jak mówisz, najlepiej zacząć od roślin, które w ogóle trzeba usunąć, tak?
Od tego, co nie przetrwa zimy.
Tak, ja sobie zawsze lubię zrobić miejsce do pracy na rabacie, ponieważ teraz jest dosyć gęsto, więc zacznę od tego, że na przykład przytnę nad ziemią, gdzieś około 7-10 cm nad ziemią, wszystkie dalie. To będzie pierwszy krok, ponieważ to jest roślina, która teraz jak po tych mrozach, po pierwszych przymrozkach takich mocniejszych, chociaż wydaje mi się, że ona już, wiem, że wzgorzałem w angielskim ogrodzie, bo on jest otoczony żywopłotem z grabów, więc tam jest taki mikroklimat fajny, jest cieplej. Te dalie jeszcze przeżyły, ale tutaj u mnie na przykład w angielskim ogrodzie już są niestety brązowe, więc ja też w tym tygodniu już wyjdę i ze spokojnym sumieniem już nie oczekuję żadnych kwiatów, tylko będę przecinała, tak jak mówię, około 10 cm nad ziemią, żeby te kikuty wystawały. Może już
takie kikuty zdrewniałe.
Tak, skoro może, no co, zostaniemy przy daliach, czy potem opowiem?
Nie, oczywiście, bardzo proszę, zacznijmy od dali, bo to są rośliny wrażliwe i trochę inaczej gdzieś się przechowuje niż pozostałe rośliny, o których będziemy mówimy. To są rośliny bardzo wrażliwe na mróz, dlatego dosyć późno je sadzimy tak do gruntu, gdy minie okres niebezpieczeństwa przymrozków, czyli po 15 maja, a usuwamy tak naprawdę po pierwszych, troszeczkę większych przymrozkach, bo ten szron, o którym mówiłem, że u mnie dzisiaj w nocy był, to nie spowodował jeszcze uszkodzeń dali. Był zbyt krótki na szczęście i zbyt taki bliski zera, a nie na minusowych temperaturach, więc dalie przetrwały, ale rzeczywiście sądzę, że w ciągu 2-3 dni one już zaczną brązowieć i zaczną pokazywać, że był ten przymrozek. Ale jeszcze wiesz, dzisiaj jeszcze nie widać takich ran mrozowych. Je trzeba rzeczywiście usunąć w pierwszej kolejności z rabaty.
Wydaje mi się, że one już polegną. Najwyraźniej to nie było tak źle u was w ogrodzie, ponieważ one przy nawet 3-2 stopniach już mogą polegnąć. Polec razem z tytonią na przykład. Tytonia jest też bardzo, bardzo wrażliwa. Ona jest i cynia. To są takie rośliny, o których teraz tak, tylko to są obydwie rośliny jednoroczne. Te dwie rośliny i dalie to będą na pierwszy rzut od razu poczernieją. Niestety, jeżeli wy macie ten przymrozek rano, jeżeli wyjrzycie przez okno, bo zazwyczaj jak jest przymrozek, to też jest bardzo piękny, słoneczny poranek. Więc jeżeli jest ten poranek, kiedy jest przymrozek, to złapcie za aparat i wyjdźcie i zróbcie piękne zdjęcia, bo to jest ostatni moment, kiedy możecie jeszcze zrobić zdjęcia dalią, bo w momencie, kiedy one są zmrożone, te liście, to one jeszcze są okej. No tylko oprócz tego,
one
że
są wiadomo, piękne.
Tak, że widać, że są zmrożone, ale jeszcze nie są brązowe. I niestety w momencie, jak to odpuszcza ten mróz, jak one się, że tak powiem, rozmrażają, to one się robią brązowe i brzydkie. Także niestety te dalie teraz pożegnamy. Także przycinamy do około 10 cm nad ziemią i później też warto, zawsze też próbujemy to robić i naprawdę warto, chociaż nie zawsze się chce, ale dobrym pomysłem jest, żeby je opisać. Tak? I na tych grubych pędach tak jak ty też mówisz, Jacku, drucikiem mocno przymocować nazwę odmiany, albo chociażby kolor i charakterystykę dali, bo tak się czasami zdarza, że myślicie, że macie dalię różową o dużych kwiatach, a wam wyrasta pomponowa żółta i kurczę, w ogóle nie pasuje do tego zakątka, więc opiszcie sobie, że ta jest ta, następnym razem posadzicie ją na jakieś inne rabacie albo jeszcze gdzieś indziej, także ja zawsze sobie myślę, że to wszystko dopamiętała, ale potem oczywiście nic nie pamiętam, więc naprawdę
tak,
warto
bo bulwy dali są do siebie bardzo podobne i potem bardzo trudno jest, znaczy niemożliwe w ogóle jest rozpoznać. Tak, bardzo trudno, chciałem użyć eufemizmu. W ogóle jest niemożliwe rozpoznanie, jaka to jest odmiana dali.
To by musiał już być specjalista.
Jeszcze póki jest kwiat i jest jesienią, to już wtedy warto te sznureczki na drucikach gdzieś na samym dole, na tych zdrewniałych kawałkach pędu przykręcić, przywiązać i żebyśmy widzieli, czy to jest, jaka jest wysokość, jaki rodzaj kwiatu i kolor kwiatu oczywiście. I wtedy wiosną nie mamy problemu z tym, gdzie, jaką odmianę chcemy posadzić, tak. Bo nic się nam nie zamieszać.
Po można też przycięciu porobić i zdjęcia porobić.
Można numerki, można zdjęcia, wszystko. Wszystko byleby tylko w jakiś sposób spróbować zapamiętać.
Byleby zdążyć przed przymrozkiem.
Ja ostrzegam, że jeżeli ktoś myśli, że jak odpowiednio ułoży na tacce czy w skrzynce i będzie wiedział, że te po prawej to są czerwone, a te po lewej to są żółte, to przyjdzie zima, że potem wiosną stwierdzi, kurczę, to było po prawej czy po lewej stronie, już
albo
nie pamiętam.
Albo ktoś przyjdzie i posprząta.
Albo ktoś przyjdzie i posprząta, dokładnie. Dobrze, w każdym razie dalię po takim przycięciu trzeba wykopać.
Tak, trzeba złapać się za widły i delikatnie te karpy, te bulwy, właściwie te korzenie dali tak wyluzować, tak? Żeby się wyluzowały z ziemi. Dlaczego mówię delikatnie? Bo starajmy się, żeby żadna z tych bulw, bo to jest taki zestaw bulw wielkich, wiszących na jednym grubym pędzie, żeby żadna z tych bulw nie została przecięta, nie została zraniona, bo oczywiście później to jest otwarta brama dla chorób, dla zgnilizny. Im mniej one będą poturbowane przy wykopywaniu, tym potem będzie lepiej dla was. Także bardzo delikatnie wykopujecie i znowu tutaj jest trochę podobnie, ponieważ i ziemniaki pochodzą z Centralnej Ameryki i dalie pochodzą z Centralnej Ameryki, to ziemniaki też delikatnie wykopujemy, prawda? Także tutaj też dosyć delikatnie proszę się, że tak powiem, obchodzić z tym towarem. I później ja robię tak, że biorę sobie skrzynkę albo drewnianą, albo plastikową. Nie wykładam jej niczym, żadną gazetą, ani żadnym plastikiem, nic takiego nie robię. To w tym momencie nie jest zupełnie potrzebne. I stawiam te dalie do gór nogami. Tak, dokładnie do gór nogami, czyli na tych pędach, które były do góry, teraz pędy będą na dół, czyli dosłownie odwrotnie.
Bo co jest istotne, najpierw wykopujemy, lekko obsypujemy, ale bardzo lekko obsypujemy z tej ziemi bulwy. I tak jak mówisz, stawiamy do góry nogami w skrzynce, żeby obsychały dalej. Niech nas na razie nie kusi wybieranie ziemi gdzieś tam głęboko schowanej pomiędzy tymi bulwami. Delikatne
dokładnie
obsypanie ziemi do góry nogami i pozostawiamy na kilka dni do obeschnięcia.
Tak, można tych karp dali napchać, słuchajcie, ile się da do takiej skrzynki, bo one będą koło siebie stały tak na baczność, więc one będą się nawzajem podtrzymywały. I takie skrzynki dobrze by było postawić w jakieś ciepłe, słoneczne miejsce. Może to być albo na podwórku, podczas dnia w ogrodzie, kiedy jest słońce, troszkę wietrznie, to spokojnie można wystawić te dalie, można je wstawić do szklarni. Po prostu chodzi o to, żeby one wyschły, tak jak mówisz, Jacku, bo ponieważ woda z gleby wyparuje, z tej ziemi, która jest pomiędzy, tam jeszcze wszędzie, w różnych jakichś zakątkach, zakamarkach pomiędzy tymi bulwami, to ta cała woda wyparuje i ta ziemia się skurczy i wtedy o wiele łatwiej będzie nam wydłubać, tak powiem, bo będziemy dłubać, szczerze mówiąc, wydłubać pomiędzy nich ziemię. Może to wszystko brzmi jakoś strasznie i bardzo skomplikowanie, ale uwierzcie mi, że się opłaca, bo dalie są po prostu przepiękne w dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle odmian, to po prostu to jest jedna z moich ukochanych roślin i nawet co z tego, że trzeba je tyle czasu poświęcić. Także słuchajcie, wtedy jak te dalie podeschną za tydzień, dwa, bierzecie normalnie, idziecie do kuchni, wyjmujecie szuflady, widelec i nóż, czy jakieś dłubadełko inne, jakiś patyczek
jakiś po prostu.
I słuchajcie, sobie siedzicie, bierzecie sobie w ciepłym, słonecznym miejscu, usiadacie, bierzecie sobie herbatkę i sobie dłubiecie. Im więcej wyjmiecie ziemi z pomiędzy tych dali, tym oczywiście lepiej, ponieważ mniejsza szansa, że coś tam zimą zgnije z powodu wilgotności. Także to robimy. takie oczyszczone dalie możemy przechowywać w różny sposób, ale musi to być w miejscu nienarażonym na mróz, tak? Mm-hmm. Może być
tam,
ciemne.
Tam, gdzie temperatura nie spada poniżej zera.
Zera.
I tak obojętnie, jest. O właśnie, powiedziałeś ciemny, może być ciemny. Nie ma znaczenia, czy to jest jasne, czy to jest ciemny, czy to ma okno, czy to nie ma okna. Dla dali to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne jest, żeby nie spadała temperatura poniżej zera i żeby to nie było ogrzewane także, co jest istotne, pomieszczenie. Nie jakiś ogrzewany garaż, nie jakaś ogrzewana piwnica, bo te bulwy zbyt szybko będą przesychały.
Tak, zbyt szybko będą przesychały, bo oczywiście te bulwy to jest w 99% woda. Dlatego też,
tak
jeżeli na przykład... Tak, dokładnie. Jeżeli wam się zdarzy niechcący, żeby one przemarzły, to potem jak weźmiecie taką bulwę przemarzniętą, to ona po prostu jest, to ona jest po prostu zamarzniętą kulą wody. I potem jak taka kula wody się rozmraża, to po prostu ona się rozpływa. Także dlatego nie może to być miejsce, gdzie temperatura spada poniżej zera. Moja sąsiadka Asia bardzo fajnie to zimuje po prostu w piwnicy, która jest pod domem. Wrzuca do takich dużych worków, takich mogą to być worki jutowe, mogą to być worki takie plastikowe, w których się kupuje na targu większej ilości warzyw, takie pomarańczowe zazwyczaj one są.
Pomarańczowe, zielone, są do kupienia w sklepach zarówno ogrodniczych, jak i w hipermarketach. Mówiliśmy o tych workach, gdy mówiliśmy o gnojówkach i mówiliśmy o tym, że wkładamy do tego, czy to pokrzywę, czy to żywokost.
Takie worki warto mieć do różnych zadań w ogrodzie,
tak,
na pewno.
Uniwersalne.
Dokładnie, czyli do takiego worka, nawet lepiej, szczerze mówiąc, chociaż nie jestem zwolenniczką plastiku, ale taki worek można używać przez wiele, wiele lat, bo one są dosyć mocne, twarde, można w nich suszyć cebulę, ziemniaki, dalie, bo te jutowe worki mają mniejsze otwory. Pamiętajmy o tym, żeby te dalie nie były w miejscu, gdzie będzie dużo wilgoci, gdzie nie będzie mogło pomiędzy nimi przepływać powietrze, bo one mogą zgnić. Ale prawda jest taka, że ja w moim garażu, który jest też częścią mojego domu, jest nieogrzewany i czasami jak się martwię, że tam może być poniżej zera, to po prostu przykrywam moje dalie pierzyną. Jakoś pod tą pierzyną nie ma przepływu powietrza, one są wystarczająco suche, one przeżywają tak.
No tak, ale nie przykrywasz na całą zimę tą pierzyną, tylko w momencie, kiedy przychodzą, mrozy silne, a poza tym to już są przesuszone te dalie, więc
dokładnie,
jest mniejsze ryzyko chorób grzybowych. Tak jak mówiliśmy o pomidorach, że wilgoć i wysoka temperatura to jest najlepsza pożywka dla wszelkich chorób grzybowych na pomidorach, to trochę bardzo podobnie jest z daliami.
Dokładnie.
Wilgoć niestety jest niebezpieczna także dla dali, dlatego mówimy o tym, żeby przesuszyć tę ziemię, która jest pomiędzy bulwami. Potem ją jak najstaranniej, niekoniecznie trzeba do końca, no ale jak najwięcej
nawet
wydłubać tej ziemi, a potem w suchym miejscu położyć. Można także, jest taka możliwość, nie wiem, przykryć, obsypać to torfem, jeśli boimy się, że są dni, w których temperatura w garażu czy w piwnicy może spaść poniżej zera i chcemy chronić, więc można obsypać torfem, można obsypać, ale suchym, jeśli mamy suche trociny, ewentualnie okryć, tak jak Katarzyna, pierzynką, albo po prostu geowłókniną, którą mamy z letnich upraw i chcemy przechowywać do kolejnego roku, to geowłóknina może zimą służyć jako pierzynka dla dali.
Tak, i to koniec, jeżeli chodzi o dalie. Do wiosny się tymi daliami w ogóle nie przejmujemy. Nie dzielimy ich teraz, tylko to wszystko robimy na wiosnę, zanim je będziemy albo sadzić w ogrodzie, albo pędzić. My będziemy je pędzić i na pewno wam o tym opowiemy, ale to będzie około pewnie lutego, ja myślę, żeby tak się już się przygotować mentalnie na marzec, to w lutym
najpóźniej
może...
Najpóźniej koniec marca, najpóźniej. Tak. To warto już wtedy zacząć pędzić dalie, żeby je posadzić po 15 już pięknie, bujne i zielone i za chwilę rozkwitną. Dobrze, to dalej już czekają
no tak,
na osuszenie.
Tak. Zrobiliśmy sobie
kawałek
więcej miejsca na
zrobiliśmy,
rabatach.
Kopiemy dalej.
Tak, zrobiliśmy sobie więcej miejsca na rabatach, idziemy, dalie są już wykopane, ogarnięte. Teraz można zrobić te rośliny, o których mówiłaś na początku, czyli te, które również trzeba wykopać, ponieważ one też są wieloletnie, ale nie w naszym klimacie. Czyli jeżeli macie jakichkolwiek wrażliwców typu nawet pelargonie, bo pelargonie też czasami mamy na rabatach na zewnątrz, czyli tak, już mówiliśmy, ja wiem, że o pelargoniach, ale one też należą do tej grupy. Powiedzmy, że pelargonie, szałwie, ja mówię na to wszystko, na tą grupę szałwie meksykańskie, ale tam to jest ogromna ilość różnych gatunków i odmian szałwi. Akurat takie najbardziej popularne, które też u mnie na rabatach są, to właśnie jest ta szałwia Amistad i jest szałwia Love and Wishes, ale ich jest sporo, tam jest cała seria Wishes różnych. Także to wszystko też wykopujemy, cytrynową werbenę, gaurę, również w ten sam sposób traktuję gaurę. I też można tą bazylię krzewiastą, taką purpurowe, ma purpurowe liście. Wykopujemy to i ja osobiście, i rozmaryn również, chociaż rozmaryn akurat nie z rabat tych i z innych rabat, ale rozmaryn też w ten sam sposób zimuje, że po prostu wykopuję normalnie, po chamsku, wkładam do taczki, jadę z tą taczką do tunelu i w tunelu je dołuję, czyli po prostu robię dziurę i tak jakbym je sadziła. I wtedy one fantastycznie przeżywają zimę. Można by było też je przykryć agrowłókniną, bo oczywiście, że ktoś ma szklarnię, no to ona nie jest tak ciepła zimą jak tunel foliowy, szczególnie, że ja mam podwójną folię.
Ścianki masz.
Tak, tak, chociaż nie jest ogrzewany, ale to te zimy są naprawdę łagodne w dzisiejszych czasach, także spokojnie możecie sobie to tam zadołować. Przykryć można agrowłókniną, ale białą, bo rozmaryn na przykład jest rośliną zimozieloną, ona potrzebuje również zimą mieć dostęp do światła, także, ale i tak kto by przykrywał czarną agrowłókniną rośliny. Także spokojnie białą agrowłókniną możecie to przykryć, ale najpierw, tak jak z pelargoniami, warto może do połowy je ciachnąć i z tego materiału, który obetniecie, zrobić na przykład sadzonki na przyszły rok. Żeby się ubezpieczyć.
I przezimować je w domu, w ciepłych warunkach.
No tak, dlatego taka sadzonka zajmuje mało miejsca przecież. A nie tyle, co taka wielka szałwia Amistad, co ma 2 metry. Nie?
Powiedziałaś o szałwiach, powiedziałaś o rozmarynie. Rozmaryn trzeba spróbować, wiecie państwo, spróbować przezimować go właśnie trochę na zewnątrz, bo rozmaryn przezimowany w domu będzie nadal tylko rozmarynem, a rozmaryn przezimowany na zewnątrz w jakimś ciepłym, no nieogrzewanym, ale cieplejszym tunelu, czy w szklarni jakoś mocno okryty. Hania Smuczyńska pokazywała mi przecież w ubiegłym roku przezimowany rozmaryn w zwykłej szklarni, zwykłymi szybami, dodatkowo okrywany po prostu gołowłókniną, tak, że przetrzymał tę zimę, że to nie było, że jest taka możliwość. A tak przezimowany rozmaryn, jest szansa, że odwdzięczy się w kolejnym roku pięknie kwitnąc. Kwitnący rozmaryn jest po prostu bajeczny, powalający.
To prawda,
i ja to widziałem, w Polsce nie widziałem kwitnącego rozmarynu, małe doświadczenie mam w Polsce, ale widziałem w Wielkiej Brytanii kwitnące rozmaryny w maju. No po prostu chodziłem zachwycony.
Tak jak mówisz, w maju, one właśnie wcześniej kwitną, to też jest fantastyczne, bo w maju no to nie tak dużo kwitnie roślin, także to jest bardzo fajna rzecz. No i oczywiście jest większy, jest po prostu no, bardziej ciekawy, jeżeli możemy go z roku na rok przetrzymać. Ja myślę, że troszkę tutaj się zapędziłam, bo mówiłam na początku o pelargoniach i w jednej grupie z tym wszystkim, ale jednak pelargonie nie pójdą zimować do tunelu.
Nie, do szklarni na pewno dokładnie. Nie, odsyłamy do poprzedniego odcinka.
Wszystkie te inne rośliny, o których mówiłam teraz, jak najbardziej, ale pelargonie niestety nie ma szans, żeby one przezimowały, dlatego, bo jednak te rośliny, o których mówiliśmy, te szałwie, gaura, werbeny, rozmaryn, werbena cytrynowa,
bazylię.
To są rośliny, które tak naprawdę, one są jakby na granicy, że gdyby jeszcze u nas było parę stopni cieplej, one by pewnie przeżyły na zewnątrz, bo w Anglii te rośliny przeżywają na zewnątrz już teraz zimy. Również dalie w niektórych częściach Anglii przeżywają zimy, no to po prostu dlatego, że wiadomo, klimat się zmienia, jest jednak cieplej teraz. Ale dlatego one mogą zimować w tym tunelu foliowym nieogrzewanym, czy w szklarni nieogrzewanej, ale pelargonie nie ma szans.
Jeśli wykopiemy i już przezimujemy, czy schowamy do szklarni, czy do tunelu foliowego, szklarnia, dodatkowe okrycie, to cały czas podkreślam, bo Kasia, mówiąc o tunelu foliowym, ma na myśli właśnie ten swój taki, no ja nazwę go ciepłym, ale on jest nieogrzewany, tylko że ma podwójne ściany, podwójna folia, wiecie państwo, to jest warstwa jak w termosie, po prostu tam
nie,
jest
no to zawsze jest parę stopni do przodu, jakieś 4 do 7 stopni, tak.
Ale ważne jest to, żeby nie trzymać tego tak w donicach na zewnątrz, gdzieś na stołach, tylko wkopać to w ziemię, tak jak mówi Katarzyna, zadołowo zadołować.
Nawet zadołować w dolnicy można to temu... wkopać.
Tak, 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 ale zadołować w sensie jest wkopać w ziemię, żeby chronić korzenie przed przemarzaniem, bo te korzenie często są wrażliwsze niż pędy. Zdarza się niekiedy, że pędy wytrzymają dużo większe przymrozki niż korzenie. To jest naturalne, no bo korzenie są schowane w ziemi, tak? Tak? Korzenie tak. są schowane w ziemi, więc są teoretycznie mniej narażone na przemarzanie.
No i jak, jeżeli na przykład nie przeżyje góra szałwi, czy góra werbeny cytrynowej, to nie ma problemu, ponieważ to wszystko odrośnie od korzenia później.
Odbije.
Tak. No dobra, także mamy, pozbyliśmy się dali z naszych rabat i pozbyliśmy się roślin wrażliwych, które są wieloletnie w swoim klimacie, ale w naszym klimacie trzeba je przezimować. I możemy jeszcze więcej zrobić porządków przez usunięcie wszystkich roślin jednorocznych. Tych roślin jednorocznych, które nie będziemy w ogóle się nimi przejmować, żeby je przetrzymywać przez zimę. Takie rzeczy jak kosmosy, kleomy, jakiś powój. Ja mam taki na przykład na purpurowo kwitnący powój u siebie na moich obeliskach. Cynie, tytonie, no jakieś diakwie, groszki pachnące.
Fasole, tak, ozdobne.
Wszystko to towarzystwo już nie ma szans. Można oczywiście zebrać nasiona jak najbardziej. To nawet bardzo trzeba, bo własne nasiona są zawsze o wiele bardziej żywotne niż takie, które się kupuje w sklepie, bo są po prostu świeże, jeżeli są dobrze zebrane. Także zbierajcie nasiona, ale musicie się tego pozbyć, także na pewno będzie dużo materiału na kompost. Ja też mam tutaj u siebie bardzo dużo materiału i coraz więcej, więc na pewno poświęcę jeden dzień na robienie kompostu. Możemy też o tym komposcie powiedzieć, bo na pewno przed zimą warto jeszcze kompost jeden zrobić, ponieważ na pewno będziecie mieli z ogrodu dużo, dużo materiału. Także te wszystkie rośliny idą sobie na kompost. I teraz pamiętajcie, bardzo często jest, o słoneczniki też na przykład, tak? Pamiętajcie, że często takie rośliny jak na przykład słoneczniki albo kosmosy rozwijają ogromną bryłę korzeniową. I tak naprawdę, gdybyśmy wyrwali z korzeniami taki wielkiego kosmosa czasami, to byśmy wyrwali pół rabaty. Dlatego proszę się nie martwić, słuchajcie, możecie po prostu ostrym sekatorem albo jakimś większym czymś tnącym, bo one mają czasami bardzo grube pędy, te główne, obciąć to na poziomie ziemi i ten pęd po prostu w zimie zgnije. I potem
korzenie
on się rozłoży.
Po prostu.
Tak, ten pęd, który tam troszkę zostanie
pod ziemią, to co zostanie.
Dokładnie, i te całe te korzenie. Także nie walczcie z tym, bo to szkoda waszych nerwów i szkoda wyrywać tego, ponieważ pamiętajcie, że jak wyrwiecie taki wielki korzeń, to wyciągniecie na powierzchnię ziemi, że tak powiem, kupę gleby, która była pod spodem w takich dolnych partiach i na których jest bardzo, bardzo dużo nasion
chwastów
jednorocznych, więc wyciągniecie całe to towarzystwo na zewnątrz, one tylko czekają, żeby troszkę światła, troszkę wody i w przyszłym roku w tym miejscu zobaczycie w marcu, w kwietniu będziecie mieli po prostu zieloną łączkę. Także nie ma co tak za bardzo tej gleby mieszać, szczerze mówiąc, na rabatach angielskich też. Ja rozumiem, że trzeba wykopać dalie, że trzeba wkopać czasami tulipany, tak jak sadzimy, coś trzeba też wkopać, jak cokolwiek sadzimy, ale to okej, no wiadomo, jak trzeba, to trzeba, ale nie wyrywajmy za bardzo tak po prostu. Zawsze zanim zrobimy taki bałagan w glebie, to zastanówmy się, czy to jest dobry pomysł. Bo tak jak mówię, to wszystko przycięte nad samą ziemią i tak zgnije zimą, bo te korzenie nie mają szansy przeżycia. One się zamrożą i potem zgniją, jak przyjdą roztopy. Także spokojnie to możecie zrobić. Ale na pewno też, czyli to jest taki troszkę krok w kierunku takiego ogrodnictwa w ogóle bez kopania, o którym też często opowiadamy, non-dig. Ale do tego jeszcze dojdziemy, bo do ściółkowania dojdziemy na końcu. Więc żeby nie wyprzedzać tych naszych kroczek po kroczku, generalnie w tym momencie pozbyliśmy się wszystkiego, czego w ogóle możemy się pozbyć z tych rabat. Więc zrobiło się bardzo dużo miejsca i pamiętajcie, słuchajcie, żeby nie robić tego wtedy, kiedy gleba po deszczach jest na przykład, albo po przymrozku, kiedy jest mokra. Róbmy to tylko wtedy, kiedy gleba nie przykleja się do butów.
Mniej będziemy ją ubijać, mniej będziemy ją zagęszczać, a o tym, jak ważne jest właśnie to, żeby była napowietrzona, żeby nie deptać, to mówiliśmy w pierwszych odcinkach, że gleba jest najważniejsza, jeśli myślimy o roślinach, dlatego zachęcamy bardzo często do tego, żeby na przykład kłaść deski i chodzić po deskach na takich, także takich rabatach, żeby po prostu nie udeptywać, nie zagęszczać tej gleby. Pozbyliśmy się tego, czego powinniśmy się pozbyć, ale zostały nam jeszcze, Katarzyno, krzewy na takich rabatach.
Byliny również, czyli, tak, to byliny to będzie prosta sprawa, ponieważ większość bylin właściwie wszystkie byliny, bo na przykład ktoś powie, że perowskiej nie przycinamy, ale perowskia nie jest byliną, tylko krzewem.
Jest
Lawenda
krzewem.
Też jest krzewem. Także słuchajcie, wszystkie byliny, czyli to są bylina to jest roślina, której część nadziemna nie przeżywa, powiedzmy zim do następnego sezonu nie przeżywa, a część podziemna przeżywa. W związku z tym najlepiej by było po prostu tą całą nadziemną część uciąć nad samą ziemią, tak? Jak najniżej ziemi. Nie martwcie się naprawdę, bo to wszystko pięknie odrośnie na wiosnę. I tutaj do tego też należy doliczyć takie byliny, które rosną na przykład w ogrodach zacienionych, w ogrodach, gdzie jest mniej słońca, w ogrodach powiedzmy leśnych, powiedzmy brunera. Brunera taką jest bardzo popularną rośliną, którą liście musimy przyciąć do samego dołu, bo inaczej te liście z zeszłego sezonu są brzydkie. Oczywiście hosta, fiołki, pachnące, miodunka, no tak myślę, co u mnie jest. I na pewno na wiosnę, akurat nie teraz, ale na wiosnę przygotujcie się, jak zaczną kwitnąć, jak zaczną wypuszczać pędy z kwiatostanem ciemierniki, to na pewno jak najszybciej trzeba będzie obciąć wszystkie liście tym ciemiernikom, zostawić tylko i wyłącznie pędy, na których są kwiaty, ponieważ te liście też pięknie co roku odrastają, a stare liście są porażone chorobą grzybową pod tytułem czarna plamistość, tak jak na różach, więc nie ma sensu tego zostawiać. Także wszystkie byliny, słuchajcie, spokojnym sumieniem sobie przycinamy do ziemi i jeżeli jest taka potrzeba, to teraz możemy je również podzielić.
Dobrze, Kasiu, a jeszcze pytanie o byliny, bo powiedziałaś o tych cieniolubnych, wymieniłaś brunerę, wymieniłaś hosty, a co z żurawkami?
Żurawki mają bardzo ozdobne liście zimą. I właśnie tutaj, jak już mówimy o żurawkach, chociaż akurat ogólnie, muszę o tym powiedzieć, bo jestem wredna, nie lubię żurawek.
Wiem, ale ja mam żurawki.
Wiem, dlatego to powiedziałam. Nie, słuchajcie, żurawki mają swoje miejsce na tym świecie i wcale niekoniecznie na kompostowniku, tylko ja uważam na przykład, że żurawki bardzo fajnie sprawdzają się w kompozycjach jesiennych. Ogólnie w ogrodzie leśnym wydaje mi się, że żurawki są za bardzo nienaturalnie.
Za bardzo kolorowe.
Za bardzo zdobne, tak, za bardzo zdobne. Ale na przykład teraz, bo kilka tygodni temu mówiliśmy o obsadzaniu donic roślinami cebulowymi na wiosnę. Ale oczywiście te donice, które zostały obsadzone cebulami, no to powędrowały też w jakichś miejscach, gdzie te cebule nie zgniją zimą, nie przemrożą się. Ale są też donice, które zostawiamy na ganku, czy na balkonie, czy przed domem na zimę. No i słuchajcie, te donice jak najbardziej na zimę można byłoby obsadzić czymś, co jest na przykład ozdobne teraz i będzie jeszcze przez kilka miesięcy. Zimą koło świąt Bożego Narodzenia możemy tam dosadzić coś innego, co ma jakieś czerwone owocki, czy jest troszeczkę bardziej, bo to jest opryskane śniegiem sztucznym, wiecie, już takie bardziej świąteczne klimaty. Ale teraz właśnie takie kompozycje z takich roślin, jak na przykład żurawka. Żurawka jest purpurowa, ta fajna, potem jest marmalade i lime marmalade, fajna odmiana, taka żółta, żarówiasta. To się pięknie komponuje z cyklamenami, nawet z wrzosami, czy z wrzoścami.
To się ładnie komponuje też z trawami. Ja bardzo
tak
lubię właśnie zestawienia z trawami. Naprawdę bardzo fajnie żurawki wyglądają w takim zestawieniu.
Tak jest, także ja żurawki jak najbardziej, ale do donic jesienią. Także tutaj jest miejsce dla żurawki i ja bym w takim razie przyciąła ją na wiosnę do ziemi.
Bo tak, ja przycinam na wiosnę, aczkolwiek jest teraz, jak gdyby wracam do tego, co powiedziałaś o rozsadzeniu, bo teraz jest okazja do tego, żeby porozsadzać byliny, żeby porozsadzać także żurawki. To jest super moment, w którym można posadzić żurawki. Żurawki, tak jak mówiliśmy o tych pelargoniach, że one są łatwe do ukorzeniania, tak samo żurawki są bardzo łatwe do ukorzeniania i odłamywać po kawałku, wsadzać po prostu w gołą ziemię, nawet nie w doniczki, w gołą ziemię i ona jest prawie stuprocentowa pewność, że się ukorzeni. Ale wróćmy do rabaty, zostawmy te żurawki na razie na boku. Wróćmy na rabatę bylinową, na rabatę angielską, na rabatę wielokwiatową. Byliny w tej chwili możemy dzielić, wyjmować z ziemi, wykopywać, szpadlem je dzielić albo na dwie części, albo na cztery części, zwiększać po prostu zasobność swojej rabaty. O.
Tak, ja uważam, że najlepszym sposobem na zrobienie tego jest też, żeby zejście z rabaty, nie robić tego na rabacie, tylko bierzemy szpadel i wykopujemy roślinę, kładziemy ją przy rabacie na plandece, rozkładamy plandekę, czy to jest ścieżka, czy to jest trawnik przy rabacie. Na tej plandece sobie kładziemy roślinę i wtedy możemy już się nad nią zacząć znęcać. Czyli bierzemy szpadel albo na cztery części, tak jak mówisz, tak równiutko po krzyżu. Albo można się pokusić i wziąć dwie pary wideł ogrodniczych, tak jakby plecy do pleców i potem tak rozszczepiać tą roślinę.
Próbować rozrywać się tymi widłami.
Słuchajcie, no prawda jest taka, że to zależy od byliny, ale będą takie byliny, które będą miały tak mocne korzenie, że będziecie musieli je rozcinać może nawet ostrym nożem. I no tak się mi się śmiać chce, bo akurat nie będziecie tej rośliny raczej teraz dzielić, bo to jak już to na wiosnę, bo to jest roślina preriowa, ale moje saćce na prerii musiały być potraktowane siekierą, żeby je rozdzielić, bo one po prostu były tak strasznie mocno, takie te bryły korzeniowe są tak strasznie ze sobą szczepione. Także słuchajcie, tutaj akurat nie martwcie się, bo te rośliny zazwyczaj są bardzo odporne, ale też niech was nie korci, żeby jakieś takie malutkie kawałeczki tego robić na 10 tysięcy kawałków, tylko na tak na 2 albo na 4. Ja myślę, że to jest zupełnie wystarczające. I wtedy jedną roślinkę sobie wkładacie z powrotem, tam gdzie rosła oryginalnie, albo chcecie gdzieś tam indziej. A resztę roślin albo dosadzacie do swoich rabat, albo rozdajecie. Oczywiście nie rozdawajcie nikomu roślin, jeżeli macie na rabacie na przykład podagrycznik. Tak? Nie róbcie tego, nie róbcie ludziom świństwa. Jeżeli macie podagrycznik w ogrodzie, to niestety nie możecie nikomu już dawać żadnej rośliny, chyba że ją kupicie w szkółce. I koniec, taka prawda. Także podzielone rośliny mamy, wszystko ekstra. Mamy już bardzo, bardzo pusto.
Ale jakie byliny możemy podzielić? Tak naprawdę wszystkie, które rosną w tej chwili, można dzielić. I hosty, i nie wiem, jeśli rosną rozchodniki, też można, i fiołki, tak?
No to ja tak może powiem, co u mnie na tych rabatach angielskich, tak z pamięci, co tam na przykład phlox, może rutewka nawet, chociaż nasza rutewka jest jeszcze młoda, także phlox, rutewka, oczywiście ostróżki, łubiny, bodziszki, kocimięta, pysznogłówka, mówiłam phlox, bo phlox siedzi w głowie, bo tak pięknie rosł w tym roku. Przywrotnik ostroklapowy, to bardzo szybko się rozrasta, także to może nawet co parę lat dzieli, szczerze mówiąc. Co tam jeszcze u nas było na tych rabatach?
Szałwie?
Wiecie,
tylko, że szałwie chyba w tej chwili gorzej wyglądają, tak słabo przesadzić jest je.
Szałwie to ja nawet nie mam na rabatach angielskich, ja mam szałwie na prerii. Ale na przykład nawet takie rośliny, które traktujemy jako jednoroczne, można rozdzielić byliny, na przykład gaurę też można by było się ją rozdzielić. Także wszystko to, co nie ma jednego pędu, który wystaje z ziemi, na którym potem są jakieś u góry listki i pędy kwiatowe, wszystko, co jest prawdziwą byliną, no to możecie teraz spokojnie podzielić. Także oczywiście przed podzieleniem przycinamy do ziemi, potem dzielimy i potem co z tym robimy, co chcemy. Słuchajcie, zawsze ja to też polecam, żeby zanim zakopiecie, to jeszcze podlać tą roślinę, tak? Bo potem już nie musicie je podlewać, tylko podlejcie do dołka, zakopcie i koniec, wszystko zrobione. No i zostają nam krzewy, pnącza. No z pnączy to przede wszystkim róże pnące. Krzewy to na przykład u mnie na rabatach angielskich są budleje i hortensje bukietowe.
Bukietowe. No ale je zostawiamy do wiosny tak naprawdę. Nie robimy, tak. Chyba że mamy jakieś bardzo wybujałe i chcemy troszeczkę skrócić, żeby je wiatr zimowy nie połamał, jeśli boimy się tego, że po prostu wiatr rozłamie
je. Ja myślę, że hortensje spokojnie sobie poradzą, budleje sobie spokojnie poradzą. Budleje, jeżeli ogród macie odsłonięty na wiatry, to trzeba by było na zimę troszkę jednak zakryć. Ja na szczęście mam dookoła, tak jak mówię, żywopłot, który dookoła samego tego ogrodu, w którym mam te byliny, jest...
I on osłania po prostu.
Bardzo, bardzo
przed wiatrem, przed zimnym wiatrem.
Nic się nie działo z tymi budlejami, także to jest fantastyczne rzecz, ale róże często właśnie cierpią z tego powodu, że są wybujałe o tej porze roku i teraz nie przycinamy teraz róż, tak jak będziemy to robić na wiosnę, ale spokojnie możemy skrócić do połowy, nie patrząc, czy tniemy to nad oczkiem, czy pod oczkiem, czy przy, czy za, gdziekolwiek, tylko po to, żeby po prostu zredukować tą masę, która może się wybujać potem na wietrze i po prostu zniszczyć pęd, który wychodzi z ziemi, tak? Wystawić, wyciągnąć korzeń i tak dalej. Także to z tego powodu. I również jeżeli chodzi o róże pnące, to też warto by było teraz nie zajmować się za bardzo żadnym takim szczypaniem, co gdzie przywiązać, gdzie co przyciąć. Teraz tylko weźmy takie najpiękniejsze pędy, które wiemy, że w przyszłym roku nam się przydadzą, które rosną nie, powiedzmy, od ściany na nas, czy do ściany, bo te nikomu się nie przydadzą, tak? Które wyrastają od podpory albo w podporę, to możemy spokojnie obciąć, ale te pędy, które rosną na boki, a są piękne, długie, mogą zimą przy wiatrach się zniszczyć, mogą się połamać. U mnie na moich obeliskach, bo nawet nie jest ściana, tylko obelisk, więc tam w ogóle może wiatr hulać, chociaż tak jak mówię, nie powinien, bo tam jest dookoła, jest dosyć zacisznie przez ten żywopłot, ale takie wąsy długie nic nie zaszkodzi, żeby prowizorycznie do wiosny przywiązać do tego obeliska.
Ale przywiązujesz
czy do
obeliska.
Ja przywiązuję do obeliska.
Bo chciałbym się zapytać, właśnie są takie pokazywane dosyć trudne sztuki. Ja sobie ciężko to wyobrażam, żebym walczył z odwiązywaniem róży, czy to od ściany, czy to od obeliska, czy od jakiejś innej podpory. Kładł te róże pnące na ziemi i je obsypywał, no bo taki był przepis kiedyś. Że tak robiono. I pewnie tak teraz można robić i pewnie niektórzy tak
ja sobie tego nie
robią i tak pewnie ja... niektórzy robią, ale to chodzi o to, że są wrażliwe róże pnące, które mogą przemarznąć. Więc po pierwsze, jeśli da się, to wybierajmy te róże, które wytrzymują niskie temperatury. Już w tej chwili naprawdę są odmiany. Jest bardzo duży wybór odmian, które wytrzymują czy minus 29 stopni, czy tam chyba nawet poniżej 32, minus 30, tak. Minus 32 wytrzymują, więc w polskich warunkach nawet nie trzeba ich okrywać. A jeśli już, to czasem łatwiej na takim obelisku okryć ją, tę różę gołowłókienną,
no ja
czy jakąś matą słomianą.
W ogóle po co zdejmować taką różę? Dla mnie to jest, wydaje się, że robi się o wiele więcej zniszczenia tej róży, odwiązując ją i przywiązując ją, niszcząc jej jakieś pędy, raniąc, łamiąc. Dla mnie to jest w ogóle, w życiu niczego takiego nie widziałam. Nie ma żadnej takiej potrzeby. Poza tym po prostu kupuje się agrowłókninę i się tą agrowłókniną obwiązuje tą różę, czy oczywiście no, pięknie by było, żeby to były słomiane maty, będzie o wiele ładniej to w ogrodzie wyglądało. Ja akurat mam różę, która się nazywa New Dawn, czyli nowy poranek, nowy wschód, świt. Bardzo piękna, bardzo pachnąca, bardzo delikatna, śliczna, różowa i ona jest delikatna, ale odporna. Także bardzo, bardzo ją polecam i też może rosnąć w miejscach, które są płócieniste. To też jest ważne. No i tyle, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o róże. I oczywiście róże, które są na rabatach, można spokojnie kopczykować, tylko też jeszcze teraz tego nie róbmy. Jeszcze nie jest.
Nie śpieszmy się. Z okrywaniem na zimę, z kopczykowaniem jeszcze nie śpieszmy się. To, że przeszedł pierwszy przymrozek, to jeszcze o niczym nie świadczy, to jeszcze stanowczo możemy więcej krzywdy zrobić tym roślinom niż pożytku. Niech ta ziemia trochę przemarznie, dopiero wówczas myślmy o tym, żeby okrywać i kopczyki, także nie, jeszcze trochę za wcześnie, zaczekajcie, niech przejdą pierwsze silniejsze mrozy, wtedy będziemy się martwić okrywaniem tych roślin.
To samo, jeżeli macie hortensję ogrodową, którą też należałoby okryć na mrozy, ale na mrozy, czyli jeszcze nie teraz, poczekajmy, w dzisiejszych czasach nawet i już w grudniu, bo tak jak mówisz, Jacku, przykryjemy teraz czymś, tylko broń Boże, nie jakimś plastikowym workiem, tylko agrowłókniną, to potem jej będzie cieplutko, przyjemniej, zacznie wypuszczać pędy i potem jeszcze bardziej zmarnieje, także nie ma co za wcześnie, także ja myślę, że o okrywaniu ogrodu takim już, czyli takim już takim ostatecznym układaniu ogrodu do snu, to jeszcze pewnie będziemy mówić, ale to jeszcze nie teraz. Tym się teraz
Ale to pewnie będzie najwcześniej listopad, bo początek grudnia zazwyczaj, czy połowa grudnia, to może wtedy zaczną się przymrozki. Chociaż wiesz, tak temperatura teraz wariuje, tak pogoda wariuje, klimat wariuje, że nigdy nie wiadomo co i jak. Może z początkiem grudnia już będą mrozy, a może w ogóle nie będzie problemu. Dzisiaj grad padał.
No właśnie.
W Gdańsku grad padał dzisiaj, także wiesz, wszystko jest możliwe. Okej, zostawmy już te róże, które są przywiązane do obelisków i lekko przycięte. To w zasadzie chyba mamy rabaty z grubsza oczyszczone, a nawet nie z grubsza, tylko całkowicie oczyszczone, ładnie zgrabione, ładnie wyrównane. Możemy ewentualnie teraz pomyśleć o dosadzeniu cebulek, zanim dojdziemy do ściółkowania.
Jak najbardziej.
Bo ściółkowanie będzie tym ostatnim akordem.
Tak jest. Ja myślę, że nawet to jest bardzo wskazane, ponieważ raczej No, na takich rabatach ozdobnych, no my przynajmniej w naszym ogrodzie angielskim jednak te tulipany wykopujemy co roku. Może nie wyrzucamy ich do śmietnika, jak to kiedyś, znaczy ja tam bym wolała się ich pozbyć, bo te tulipany rok po roku nie tak pięknie nie kwitną, ale już nie będę taka tutaj, presja społeczna. Społeczna. Przebieramy tulipany, te największe zostawiamy i sadzimy po prostu w ogrodzie na kwiat cięty. Te mniejsze wyrzucamy na kompostownik. Powiem tak i taka jest prawda. Więc słuchajcie, ja zawsze wolę, teraz już te tulipany nie są tak bardzo drogie, wolę zainwestować raz w roku w piękne tulipany, ponieważ no wiosną człowiek tak bardzo oczekuje tych pięknych kwiatów pierwszych i do donic, o tym też mówiliśmy właśnie przy okazji obsadzania donic cebulowymi, czy do takiej części ozdobnej, rabatowej, bo na prerii jest inaczej, tam wiosną nie ma może miejsca na takie ozdobne tulipany, ale w takim ogrodzie typowym, bylinowym, mieszanym, takim angielskim, babcinym.
Angielskim,
troszkę,
babcinym, o właśnie.
Dokładnie,
no?
Tam jak najbardziej jest miejsce na tulipany, więc teraz dobrze by było być przygotowanym i sobie te tulipany już mieć zakupione, niech one czekają i w tym momencie, kiedy te wszystkie rabaty są całkowicie oczyszczone, to rozkładamy najpierw te tulipany, tak najlepiej w grupach po 5, po 7, tak one od siebie potem, żeby było oddzielone jakieś 10 cm w tych grupach, bo to najpiękniej wygląda, kiedy one są jednak w takich grupach. Zresztą tulipany tak czy siak pięknie wyglądają. I je sadzimy. Ja również będę sadziła w tym roku u siebie w ogrodzie angielskim kosaciec holenderski, irys holenderski, przepiękna roślina, bardzo delikatne kwiatki. One są zupełnie inne niż wszystkie inne irysy, bo to są w ogóle roślinki cebulowe. One będą kwitły dosyć wcześnie, bo maj, czerwiec, no cudownie, razem z przywrotnikami kwitną, razem z kocimiętą. Bardzo, bardzo polecam. One też nie są drogie, ponieważ to są małe cebulki. Także to, no jeżeli ktoś chce posadzić jakieś może czosnek ozdobny na rabacie angielski, jak najbardziej, też będzie przepięknie wyglądać, będzie czosnek Schuberta albo czosnek szczególnie, nie Schuberta, bo Schuberta trzeba wykopywać.
Krzysztofa.
Ale Krzysztofa nie trzeba wykopywać, Krzysztof może sobie być zakopany i bardzo piękne też się rozmnaża i sam i powiem wam, że one tak pięknie kwitną w tym samym czasie, co właśnie kwitną te wszystkie inne wczesne byliny i to tak się cudownie komponuje razem ze sobą. Tylko ten czosnek Krzysztofa, on jest niższy, chociaż ma duże kwiaty, ale jest niższy, więc to warto gdzieś troszkę bliżej, tak? Bliżej ścieżki. A takie czosnki wyższe już, czy ten właśnie Purple Sensation, czy Purple Rain, czy tam, no dużo jest i Mont Blanc chyba, białe są też, dużo jest bardzo pięknych czosnków. To już gdzieś tam dalej w rabacie. No wiadomo, że fajnie jest posadzić nie tylko jeden, ale grupy, ponieważ jak rośliny się powtarzają, to na rabacie jest jakaś harmonia, jest jakaś kontynuacja. To zawsze pięknie wygląda. Także jak najbardziej
na tych babcinych rabatach nie sadzisz narcyzów, to zawsze mówisz. Bo mają zbyt duże liście i potem zbyt brzydko schną.
One bardzo szybko rozwijają masę liściową, bo oczywiście jak są sadzone na rabatach, to one tam mają i pożywienie, i mają dobrą opiekę i pielęgnację, więc one szybko się rozrastają i potem faktycznie po sobie zostawiają duży piropusz liści, który brzydko się przebarwia i jest po prostu dużo tego. One się bardzo szybko rozrastają, więc jeżeli ja bym u siebie sadziła, a będę sadziła narcyzy w tym roku, no to będę sadziła je po prostu w trawie, do naturalizacji, w sadzie, pod drzewkami owocowymi. Będę je sadziła w donicach, które będę stawiała dookoła domu, przy szklarni, przy ławeczce w ogrodzie. Też te irysy, przepraszam, jakie tam irysy, te narcyzy będą w ogrodzie. One będą w ogrodzie, one będą obecne w ogrodzie, ale akurat nie na tych rabatach babcinych. Chociaż są piękne kolory też, na przykład jakieś tam Jennifer czy Talia, takie biało-kremowe, ale też ten żółty, to mi tam kurczę, też za bardzo nie pasuje na tych rabatach babcinych.
Okej, to po posadzeniu pozostaje nam ten ostatni akord, o którym mówiliśmy. Porządne pościółkowanie rabaty angielskiej, porządne pościółkowanie rabaty babcinej, bo w przeciwieństwie do tych rabat preriowych, na tych babcinych, na tych angielskich rabatach rosną rośliny, które ja nazywam roślinami żarłocznymi, które uwielbiają dużo i smacznie zjeść.
przede wszystkim uwielbiają zdrową glebę, o dużej zawartości próchnicy, o dużej zawartości dobrej mikroflory, jak to tam się mówi profesjonalnie, po prostu bakterii, grzybów, dżownic, tego wszystkiego one potrzebują, a to im przyniesie ściółkowanie materią organiczną. I słuchajcie, powiem wam szczerze, że najlepiej o tej porze roku ściółkować, jeżeli możecie, kompostem. Kompostem, ziemia liściowa jak najbardziej, coś, co nie ma zbyt dużych ilości na przykład azotu, tak jak obornik. Obornik przekompostowany bardzo, bardzo porządnie. Powiedzmy taki, który leżał już kilka lat na zewnątrz, w którym nie będzie w związku z tym zbyt wielu składników pokarmowych, dlatego, bo po prostu zostaną wymyte. Ten obornik będzie też ok. Chodzi o to, żeby teraz nie naładować na rośliny z dużych ilości nawozu, ponieważ one może, jak będzie jeszcze ciepła pogoda, zaczną rosnąć, a takie przyrosty o tej porze roku są w ogóle niepotrzebne. A jeżeli chodzi o kompost, kompost ma to do siebie, że on nie jest może jakiś super zasobny w składniki pokarmowe, czyli w te podstawowe jakieś tam składniki NPK, czyli azot, fosfor, potas i tam reszta, tylko on jest przede wszystkim właśnie fantastyczną takim tonikiem, taką odżywką dla gleby. W związku z tym on, ja zaraz powiem, jakie on będzie miał funkcje inne, poza tym, że będzie po prostu fantastycznym dodatkiem do gleby, ale właśnie spowoduje te wszystkie mikroorganizmy, bakterie, one się nie wypłukują z deszczem. Dlatego nie ma problemu, że w jesienią, zimą, wiosną będzie lało, że będą roztopy. To się nie wypłucze. A dzięki temu, że tam będzie tak dużo dobrych bakterii, czy złych, to wszystko, one wszystkie są dobre, bakterii i różnych mikroorganizmów, to potem, jak wiosną rozrzucimy trochę nawet naturalnego nawozu, nawet w postaci obornika granulowanego, to te rośliny, dzięki temu, że ta gleba jest zdrowa i żywa, będą mogły to łatwiej przyswoić. Bo bardzo często jest tak, że rośliny nie mogą wziąć składników pokarmowych z gleby, bo gleba jest kiepska. Można wtedy ładować i obornika, i nawozów sztucznych, co się tylko chce, i tak z tego nic dobrego nie będzie. Także ważniejszy jest ten kompost, czy jakaś taka materia organiczna, która niekoniecznie jest zasobna w składniki pokarmowe, ale w to życie, tak? Czyli te bakterie, grzyby, dżownice jak najbardziej.
Także żałujmy takiego kompostu, nie żałujmy takiej ściółki, nie żałujmy tej materii organicznej i pościółkujmy grubo, nie obawiając się, że nie wiem, że zasypiemy i nam cebulki nie wyrosną, albo że nam byliny nie wybiją.
Nie, no to po prostu będzie cudownie, sypmy,
nie martwmy się tym.
Tak naprawdę, jak najbardziej. Nie może być widać ziemi pod tym, tak? To w ogóle wtedy się mija z celem. Spokojnie ściółkujemy 3 do 7 centymetrów, tak? Także naprawdę... To zależy, ile tego macie. Ja bardzo polecam kompost Szadułek, akurat u nas w Trójmieście. W Gdyni jest inna oczyszczalnia.
Dobrze, bo słuchają nas ludzie nie tylko z Trójmiasta. Kompost Szadułek, czyli inaczej mówiąc, poszukajcie w swoich lokalnych zakładach utylizacyjnych kompostu robionego z odpadków organicznych, z tych, których wyrzucamy.
Z mokrych śmieci.
Tych mokrych śmieci, organicznych odpadków, bo one podlegają potem kontrolowanemu procesowi kompostowania w zakładach utylizacyjnych i powstaje naprawdę dobrej jakości, znakomity kompost, który można wykorzystać w ogrodach ozdobnych.
Tak, ja ten kompost u siebie używam od lat i po prostu powiem wam, że nie macie się niczego obawiać. Poza tym ten kompost ma testy, więc nie musicie nawet się mnie słuchać, jeżeli o to chodzi. To jest fantastyczne, po prostu to jest dar dla ogrodników. To jest coś, czego trzeba koniecznie skorzystać. Także wyściółkujcie to kompostem, czy swoim własnym, chociaż swojego własnego zawsze jest za mało, czy właśnie takim kompostem z lokalnego zakładu utylizacji śmieci, czy po prostu takim jakimś właśnie obornikiem, który leżał wiele, wiele, wiele nawet lat. Mówiąc, bo
taki zleżały już całkiem.
Dokładnie. I wtedy koniec imprezy. Słuchajcie, koniec imprezy. Idziecie,
koniec balu pannolalu.
Tak, idziecie do domu, otwieracie, kurczę, piwko albo winko i się cieszycie, bo właśnie żeście położyli do łóżka na zimę swoją rabatę. I w przyszłym roku ta rabata będzie przecudna, bo poza tym, że ten kompost wpłynie pozytywnie na to, że w tej ziemi będzie tyle życia, które potem pomoże roślinom rosnąć. Także poza tym, że będzie coś się chemicznego, naturalnego, cudownego działo pod tą ściółką w ziemi, to poza tym będą się działy rzeczy, które bardzo, bardzo są proste do zrozumienia. wiosną nie zobaczycie chwastów na przykład, tak? Bo przecież ten kompost przykryje nasiona jednorocznych chwastów, więc będziecie mieli mniej pracy, jeżeli chodzi o odchwaszczanie, tak? No to
a
też
jak
jest
będzie jeszcze długa, ciepła jesień i bardzo, bardzo lekka zima, to się zdziwicie, że wiosną tego kompostu czy tej ściółki, którą rozrzuciliście, to już nagle nie ma,
tak.
Zniknęła, poszła pod ziemię, bo te biedne dżdżownice tak po kawałku wszystko powciągały
Tak,
pod ziemię.
nie myślcie, że tą ściółkę
Że
wrzucicie
raz
raz.
położone, to z
Tak.
głowy, nie?
Ktoś gdzieś ostatnio czytałam takie pytanie pod artykułem właśnie o ściółkowaniu, ale przecież kiedyś tego będzie tyle, z tej ściółki będzie tyle, że będzie to miało 4 metry do góry taka rabata. Nie, to naprawdę znika magicznie, po prostu tego nie ma. Oczywiście bardzo to poprawia waszą glebę i też zobaczycie po jakimś czasie, że ziemia wasza już nie będzie brązowa czy żółta, tylko będzie naprawdę czarna, będzie prawdziwym czarnoziemem. Także to jest bardzo ważne, że tak jak mówię, polepsza glebę, powstrzymuje, hamuje wzrost chwastów. Zimą również bardzo dobrze wpływa na ochranianie czy cebulek, czy
Tak,
korzeni roślin. A poza tym wiecie,
to
jeżeli
jest taka pierzynka dla tych roślin
tak
przecież,
jest, to jest ochrona,
chroniąca przed
tak.
zimą.
Jeżeli wyściółkujecie swoje rabaty jeszcze powiedzmy w październiku nawet, to zamkniecie
Wilgoć.
W ziemi wilgoć, ale również ciepło z lata. Jeszcze
A.
ciepło z lata. W związku z tym, bo pamiętajcie to, co mówiłam wcześniej o bylinach. To są rośliny, których część podziemna cały czas żyje. Ona zimą również żyje. Wiadomo, że jak przyjdą mrozy, ona się zamrozi i będzie w hibernacji, tak jak Walt Disney, albo i nie, ale będzie ona cały czas teraz jeszcze żyje i będzie żyła prawdopodobnie jeszcze spokojnie do stycznia, kiedy przyjdą mrozy. W związku z tym ona będzie miała zamknięte to ciepło, wilgoć i ona będzie się rozwijała, te korzenie będą rosły. W związku z tym w przyszłym roku wasze byliny będą jeszcze większe. Także super ekstra fajowo. Także naprawdę takie używanie ściółki to jest bardzo, bardzo, ma bardzo dużo zalet. Tak jak jeszcze powiedziałeś Jacku przed chwilą, jeszcze przy okazji zatrzymuje wilgoć w ziemi. I później na wiosnę, jeżeli nawet nie ma śniegów, nie ma roztopów, to jednak ta gleba jest o wiele bardziej wilgotna niż taka, która by leżała na golasa. Słuchajcie, gleba nie może leżeć na golasa.
No bo nigdzie nie leży na golasa, chyba że to są jakieś
nigdzie.
Sztuczne twory bądź urwiska, tak, gdzie w sposób naturalny się obsypuje, no ale to jest co innego. Klif chociażby w Gdyni, prawda? Ale to nie jest naturalne, chociaż piękne.
Ale to jest
ziemia...
chyba skała, tak?
Nie, to jest obsypujący się w brzeg morza,
piach.
Wiesz, podmywany,
A, no to...
tak, i to jest zupełnie, zupełnie co innego. Przepiękny rezerwat, przepiękne widoki, ale nie w ogrodzie. W ogrodzie ziemia musi zostać przykryta,
ziemia
bo jak tylko
przykryje
zostawimy,
się, tak.
bo nic nie będzie wiecznie, to znaczy goła ziemia nie będzie wiecznie, za chwilę wejdą tam chwasty i będą chciały pokryć tę ziemię.
No ona się sama przykryje, no sama leżysz taka goła, sama się zaraz przykryje tymi chwastami. Ale ja wam coś jeszcze jedną rzecz powiem, bardzo magiczną, jeżeli chodzi o kompost. Dlatego, bo to, co my robimy ściółkując, to jest tak, jak mówisz, Jacku, to jest nic innego jak naśladowanie po prostu natury, tak? Natura sama również załatwia to, że ziemia nie jest goła, ale to nie tylko dlatego, że ona no, też nie jest narażona na erozję, no jest wielu różnych przyczyn, ale wyobraźcie sobie, że ziemia, którą się kompostuje, czyli na przykład ściółkuje kompostem, przez to, że tam jest fantastyczne życie mikro tych organizmów, to też wpływa na to, że mniej chwastów rośnie. Poza tym, że ona w ogóle przykrywa chwasty, więc one nie mają dostępu do słońca, to jeszcze w dodatku w takiej ziemi naturalnie jest mniej chwastów. I naprawdę, uwierzcie mi, ja o tym będę mówiła wiele, wiele razy, bo ja w tym roku przeżyłam sezon w nowym ogrodzie, który tutaj pielęgnuję w Anglii. I powiem wam, że...
W ogrodzie na skalę.
Tak,
niemalże, tak?
Tutaj nie ma ziemi, ale ja tutaj wszystko było wyściółkowane oczywiście tym kompostem też. Również zagony w ogrodzie, no, szczególnie, bo tutaj przede wszystkim na razie jest warzywnik. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że kupiłam sobie oczywiście bardzo piękną motyczkę. Po prostu używałam jej może 2 razy w sezonie. Po prostu nie ma chwastów. Ja już się przyzwyczaiłam do tego, ale jak ja wyglądam z moich okien i ja widzę moje zagony, one są czarne. I to nie jest ziemia, to jest ten kompost. Słuchajcie, nie ma chwastów. Oczywiście gdzieś tam spod jeszcze, bo one wszystkie kiedyś tam miały chwasty wieloletnie również, które żeśmy rabaty...
ściółkowaliście włókniną pewnie jakąś...
Znaczy kartonem.
Matusz, kartonem. A, kartonem,
Tak, i to bardzo, ale no w niektórych miejscach, na ścieżkach na przykład, gdzie jest agrowłóknina i kora do chodzenia, no to tam, tu i ówdzie wychodzi, no bo one tak się bardzo łatwo przebijają przez agrowłókninę, na przykład pesz, ale to jest po prostu jak idę, to po prostu przy okazji taki nic łatwiejszego wyrwać.
Urwę jednego źdźbełko.
Ale naprawdę, słuchajcie, uwierzcie mi, że po prostu to jest, nie ma chwastów, po prostu nie ma chwastów. A poza tym, jeżeli na waszych rabatach będzie gęsto, jeżeli będziecie mieli też różne rośliny, i cebulowe, i wieloletnie, i jednoroczne, i krzewy, i byliny, i takie siakie.
I się rozrosną, i zacienią podłoże, zacienią tę ściółkę. No to jak takie nasionko jakiegoś chwastu. Mało, że ma kłopot, żeby się przebić, tak? Potem ma kłopot, żeby rosnąć, bo w cieniu, więc rośnie takie wątłe i długie i łatwo jest je wyciągnąć z ziemi, bo ma słaby system korzeniowy, bo jest taki wyciągnięty. Dużo łatwiej się też po prostu czyści tego typu chwasty.
Tak, ale jeżeli będziecie nawet mieć ogołą ziemię, że tak powiem, ale która będzie miała dużą zawartość próchnicy, kompostu, to tych chwastów i też będzie mniej.
Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. Z niepokojem patrzę na zegar, jaki jest,
że
już dochodzi godzina cała, więc musimy kończyć naszą rozmowę. Zachęcamy do subskrybowania nas, do słuchania nas na podcastach i na YouTubie. I żegnamy się za tydzień, kolejny odcinek.
Tak, żegnamy się, ale ja też przypominam, że jeżeli nie będzie jakichś strasznych przymrozków, mrozów, to u nas w Zgorzałem jeszcze są 3 niedziele, kiedy możecie przyjechać i zobaczyć nasze rabaty angielskie, o których dzisiaj opowiadałam. Także zapraszam serdecznie, a ja chciałam przypomnieć Ci, Jacku, że to był nasz 30. odcinek.
Rzeczywiście, 30. okrągła rocznica.
Tak jest.
Paróweczka hrabiego Barykenta, chyba jakąś imprezkę zrobimy. No dobrze, rzeczywiście, tak. 30, zapomniałem.
Także możemy
ale
sobie
fajnie
pogratulować i również bardzo podziękować, że jesteście z nami i miejmy nadzieję na świetlaną przyszłość.
To ja Ci bardzo dziękuję, Kasiu, że byłaś ze mną. Chciałem Ci także pogratulować i chciałem podziękować tych wszystkich, którzy współpracują z nami, żeby było, bo my sobie pogadamy, a reszta pracuje ciężko na nas w kopalni po prostu.
Dokładnie, dlatego byśmy chcieli o wiele więcej robić, ale to wszystko po prostu zabiera tyle czasu, prawda? Jakieś programy, tak, jakieś filmiki, to jest po prostu na razie jeszcze nieosiągalne, ponieważ jeszcze są i dzieci, i inne rzeczy
i
do roboty, ale kiedyś
i
może
praca,
jak dzieci wyjdą z domu, to będzie więcej czasu.
O, może. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia, Kasiu. Do usłyszenia, do widzenia.